Katastrofa z udziałem samolotu F-16 w Radomiu to pierwszy taki wypadek od blisko 20 lat. Ustawa budżetowa na przyszły rok przyjęta. Najwięcej środków ma być przeznaczone na ochronę zdrowia i obronność. Wrocławski dworzec główny coraz bardziej popularny. Obsłużył w zeszłym roku rekordowe 30 milionów pasażerów. To pierwszy wypadek tej maszyny w Polsce od blisko 20 lat jej użytkowania. Wczoraj wieczorem całym krajem wstrząsnęła wiadomość o tragedii w Radomiu, gdzie rozbił się samolot F-16. Podczas ćwiczeń przed pokazami airshow zginął pilot, major Maciej Slap-Krakowian. Katastrofa wpisuje się w czarną listę tragicznych zdarzeń w polskim lotnictwie wojskowym. Tylko w ostatnich latach zginęli m.in. piloci samolotu szkolnego Bielik w Gdyni-Kosakowie, myśliwca MiG-29 w Pasłęku czy transportowej kasy w Mirosławcu. Najtragiczniejszą pozostaje jednak katastrofa smoleńska z 2010 roku, w której życie straciło 96 osób. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Najwięcej pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność. W faktach teraz z nami Michał Radkowski. Powiedz, jak będzie skonstruowany ten przyszłoroczny budżet?
To najpierw kilka liczb. Minister finansów szacuje, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 3,5%, inflacja będzie na poziomie 3%, a wynagrodzenia mają wzrosnąć o niemal 6,5%. I na tej podstawie szacuje, że wydatki sięgną niemal 920 miliardów złotych, a dochody wyniosą prawie 650. Czyli deficyt osiągnie nieco ponad 270 miliardów, to 6,5% PKB. Andrzej Domański przekonuje, że jest dobrze, a Polska to najszybciej rozwijająca się gospodarka w Unii Europejskiej.
Polska dołącza do grupy 20 największych gospodarek na świecie. Gospodarka rośnie szybciej od oczekiwań, również szybciej od oczekiwań spada inflacja. Budżet przedstawiony na rok 2026 to budżet bezpieczeństwa, inwestycji i oczywiście wspierania obywateli.
Dlatego w przyszłorocznym budżecie na ochronę zdrowia pójdzie 247 miliardów złotych, o 10% więcej niż w tym roku. Rekordowe mają być też wydatki na obronność. 200 miliardów złotych to 4,8% PKB. Najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich NATO. Poza tym rząd utrzyma wszystkie programy socjalne i będzie inwestować m.in. w kolej, elektrownię jądrową i mieszkalnictwo.
Wrocławski dworzec główny nie ma sobie równych. To właśnie przez tę stację przewija się najwięcej pasażerów w Polsce. W ostatnim roku to rekordowe 30 milionów osób. Wyniki windują m.in. koleje dolnośląskie. Biało-żółte pociągi dowożą na dworzec główny osoby, które dojeżdżają do pracy we Wrocławiu z całego województwa. Coraz więcej osób podróżuje kolejami też służbowo.
Wyobraźmy sobie sytuację, ma pan spotkanie zawodowe w Warszawie. Wybiera auto czy pociąg?
Pociąg. Będzie szybciej niż auto, taniej niż samolot. Ogólnie komfort.
Człowiek siedzi spokojnie, relaksuje się. Tym bardziej, że teraz są jednak te pociągi fajne, czyste i można spokojnie jechać. Nie tak jak kiedyś, że trzeba było przez okno wsiadać. Jednak samochodem cały czas czujność trzeba zachować.
Dokąd pani jedzie w tej chwili?
Do Jastrzębia-Zdroju.
Na tą miłej podróży życzę.
Dziękuję ślicznie.
Wrocławski dworzec główny odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska.
Polska nauka w faktach RMF FM.
Drugi Polak w kosmosie. I co dalej? Jakie będzie znaczenie zakończonej kilka tygodni temu misji polskiego astronauty dla rozwoju polskich badań kosmicznych i polskiego przemysłu kosmicznego? Grzegorz Jasiński z naszej naukowej redakcji pytał o to doktor inżynier Julię Gościańską-Łowińską, szefową kampusu Konklewo Politechniki Poznańskiej, miejsca realizacji badań i wdrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami kosmicznymi.
Sam fakt tego, że drugi polski astronauta uczestniczył w misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to było wielkie wydarzenie, bardzo wzruszające dla nas wszystkich, ale też bardzo praktyczne z punktu widzenia właśnie sektora kosmicznego. Sam fakt zwiększenia składki do ESY już daje nam niesamowite możliwości, bo rzeczywiście są to ogromne pieniądze, a same 200 milionów euro jest przeznaczone na programy opcjonalne. To szczególnie ważne dla naszego sektora, bo pozwala przede wszystkim zwiększyć zaangażowanie polskich podmiotów w działania Europejskiej Agencji Kosmicznej i rozwój tak naprawdę polskich technologii kosmicznych. Myślę, że to jest szczególnie ważne, chociażby z tego punktu widzenia, że ponad 90% tych środków, które są składką do ESY, wraca do polskich podmiotów. Dzięki temu rzeczywiście możemy rozwijać naszą polską myśl technologiczną. Myślę, że to jest szczególnie ważne z punktu widzenia tego, że widzimy bardzo mocny rozwój tego sektora. I sam fakt, że pan dr Sławosz Uznański-Wiśniewski był na ISS i wykonywał eksperymenty, które były efektem prac polskich naukowców, uczelni, instytutów badawczych, no i przede wszystkim polskich przedsiębiorców, daje niesamowite też możliwości na arenie międzynarodowej. Bo dzięki tej misji myślę, że staliśmy się bardziej rozpoznawalni. Rzeczywiście nasi partnerzy zagraniczni, z którymi współpracujemy, mówię też z perspektywy uczelni, chociażby w projektach badawczych, czy są to projekty badawcze z komisji, finansowane przez Komisję Europejską, czy te projekty badawcze kosmiczne, właśnie realizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną w postaci kontraktów badawczych, są dla nas szczególnie ważne. Rzeczywiście nasi partnerzy widzą nasz potencjał, coraz mocniej chcą z nami współpracować. To dzięki temu, że ta składka jest większa, to staliśmy się jednym z kluczowych partnerów do tego, żeby realizować ciekawe eksperymenty badawcze. Więc wydaje mi się, że mamy tutaj bardzo dużo takich zalet tego, że rzeczywiście zwiększona została składka, taka została podjęta decyzja i że pan dr Uznański-Wiśniewski wylądował na ISS. I szczególnie dla nas na uczelni jest to ważne, bo jednym z eksperymentów to był eksperyment, który we współpracy z polską firmą KP Labs także współtworzyliśmy, więc dla nas to był szczególnie wzruszający moment, kiedy efekty prac naszych kolegów mogliśmy zobaczyć dosłownie w rękach naszego astronauty.
Mówimy o tych szansach dla naszego i myśli technicznej, dla naszego przemysłu, ale praktycznie popatrzmy na to z pani doświadczenia już, nie wypominając nic, ale wieloletniego, to skąd te pomysły w Polsce się biorą? Kto je tworzy? Na ile to są takie startupowe pomysły, a na ile biorą się z uczelni? Skąd bierze się to, co my mamy do zaoferowania?
Myślę, że na pewno jest to myśl naszych inżynierów. Muszę powiedzieć, że mamy naprawdę fantastycznych naukowców, którzy też często potem z uczelni transferują swoją wiedzę do przedsiębiorców. Dla nas, dla uczelni też zawsze podkreślamy, jest bardzo ważne, są te moduły badawcze też, które ESA realizuje w ramach na przykład programów Exploration, bo one dają też możliwość, żeby na uczelni zostawali ludzie i realizowali przełomowe badania właśnie w zakresie technologii kosmicznych i potem tak naprawdę byli pracownikami polskich przedsiębiorstw, czy to startupów, czy już bardziej dojrzałych przedsiębiorstw.
Także na czym ten model polega? Jak moglibyśmy to wytłumaczyć? Ten system jak tu działa?
Przede wszystkim ta myśl technologiczna powstaje w głowie ludzi, którzy nie widzą pewnych barier, tak? To jest, myślę, taka otwarta głowa naukowca. I rzeczywiście we współpracy też i doświadczeniu w różnych międzynarodowych zespołach powstaje tak naprawdę pomysł, który staramy się zrealizować. I no przede wszystkim staramy się też pozyskać na to środki. Tutaj ESA daje nam duże możliwości do tego, żebyśmy mogli to rozwijać. W związku z czym, mając takie środki na badania, możemy przechodzić przez kolejne etapy tak naprawdę dojrzałości technologicznej tych innowacji. Bo my mamy też w Polsce już, tak myślę, takie ambicje, że nie chcemy być tylko dostawcą komponentów i systemów, ale chcemy być także integratorem pewnych technologii. I dla nas to jest, myślę, że o tyle ważne, żeby właśnie zaczynać od samego początku, żeby pozyskiwać te dodatkowe środki właśnie, żeby zwiększać tą dojrzałość. Więc myślę, że to jest taka ścieżka, że gdzieś na uczelni powstaje ta główna myśl technologiczna i we współpracy z otwartymi ludźmi z firm z sektora kosmicznego. A jeszcze w większości są to młodzi ludzie, którzy mają bardzo duże międzynarodowe doświadczenie, pracowali i tak naprawdę przekładają swoją wiedzę inżynierską, bo jest to głównie mimo wszystko wiedza inżynierska, na tą praktykę i znajdują te rozwiązania, które czasami są rozwiązaniami ziemskimi i transferują je do sektora kosmicznego. Bo to są też takie jakby dwie ścieżki.
Jak pani, z pani doświadczenia wygląda skuteczność tych projektów? Ile z tych pomysłów, startupów, jakichś takich wstępnych idei zamienia się w coś już konkretnego? Czy to jest połowa, 30%, 5%, a może 5% to już i tak byłoby bardzo dużo?
Ciężko tak do końca powiedzieć, wyrazić to procentowo. Na pewno w ciągu tych ostatnich 10 lat, z tego co wiem, polscy przedsiębiorcy, polskie podmioty, może bardziej rzecz ujmując, podpisały ponad 600 kontraktów z Europejską Agencją Kosmiczną na różnego rodzaju rozwiązania. Są to i bardziej hardware'owe rozwiązania i software'owe, ale nadal jakby na tle pozostałych krajów jesteśmy właśnie takim dostawcą bardziej mimo wszystko pewnych komponentów, więc sprawdzamy się, widzą nas w Europie, że te komponenty, te podzespoły, które są produkowane przez polskie przedsiębiorstwa, rzeczywiście są skuteczne, są rzeczywiście sukcesem takim technologicznym. No i zaczynamy, to już też jest widoczne bardzo, zaczynamy być w takich konsorcjach i brać udział w bardziej zaawansowanych projektach. Właśnie taka jest też nasza ambicja, żeby w końcu zostać takim integratorem misji i to jest myślę kluczowe. Także wydaje mi się, że wbrew pozorom może jeszcze nie jesteśmy bardzo rozpoznawalni w takim rozumieniu już takich gotowych misji samodzielnych. Natomiast jesteśmy kluczowym partnerem właśnie jeżeli chodzi o dostawcę softu czy hardware'u i my też staramy się, żeby powstawały też polskie rozwiązania, tak żebyśmy mogli też jakby te nasze polskie rozwiązania wdrażać sami właśnie jako integrator takich misji. Więc myślę, że to jest taka nasza ambicja na najbliższe lata.
Oczywiście przemysł kosmiczny no to już ma kilkadziesiąt lat i przez wiele z tych lat byliśmy raczej nieobecni, ale teraz mamy taki szczególny moment, kiedy old space jakby zaczyna powoli ustępować, przychodzi ta era new space, tych nowych sposobów zdobywania przestrzeni kosmicznych, testowania, więc to jest jakby naturalna szansa, żeby się w to włączyć. No i mamy też coraz bardziej ogarniającą nas erę sztucznej inteligencji. Wspomniała Pani o tym eksperymencie z KP Labs, który właśnie dotyczył testowania algorytmów sztucznej inteligencji tam na stacji kosmicznej. Na ile to jest szansa, że my tu mamy stosunkowo jeszcze taką świeżą, nie do końca przetartą ścieżkę, którą możemy sami wydeptywać?
Myślę, że jest to duża szansa. My rzeczywiście też jakby staramy się, myślę tutaj o całym sektorze kosmicznym, na szukanie tych nowych możliwości, tej obecności jako polski sektor kosmiczny. I wydaje mi się, że chociażby te misje pokazały, że rzeczywiście nasze rozwiązania są też ciekawe z punktu widzenia technologicznego.
Dodajmy, że doktor inżynier Julia Gościańska-Łomińska jest jednym z ekspertów, których będzie można posłuchać w Krakowie podczas rozgrywanych w najbliższy weekend na Akademii Górniczo-Hutniczej 11 już finałów zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge. A całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego możecie posłuchać na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.